Ośla skórka. Był sobie raz król, ze wszystkiego zadowolony. I z poddanych, i z sąsiadów, i z ministrów, i z generałów, i z własnej rodziny. Ożenił się przed laty z piękną wdową, która miała z pierwszego małżeństwa córkę, prawdziwą ślicznotkę. Królowa tak ją kochała, że mała księżniczka łatwo mogła rozpuścić się jak dziadowski bicz, gdyby nie jej chrzestna matka, wróżka Bzów. Wróżka Bzów była rozsądną i dowcipną osóbką i umiała zarówno poważnie, jak i z dowcipem przekonać królową, że księżniczkę trzeba przyuczyć do zajęć gospodarskich i domowych robótek, aby nie popadła w lenistwo i zarozumialstwo. Pojętna księżniczka szybko nauczyła się władać naparstkiem i igłą, a w umiejętności pieczenia przeróżnych obwarzanków, rogalików i placuszków dorównywała najbieglejszym mistrzom cukiernikom i więcej ją to cieszyło niż rozpływanie się dworaków nad jej wdziękiem i urodą. Stateczność księżniczki bardzo radowała jej matkę, która kochała ją coraz bardziej, a i król przywiązał się do pasierbicy i nie szczędził wydatków na jej wychowanie i przyjemności. Królowa i księżniczka nie nadużywały jednak królewskiej hojności, choć skarb królewski był zawsze pełny, a wspaniałość i bogactwo biły w oczy zewsząd. Nie tylko z pałacu, ale i z dworskiego obejścia, z królewskich spichrzów, stoduł i stajen, gdzie stały najpiękniejsze w świecie konie okryte kosztownymi czaprakami. Nie konie jednak rozsławiły królewskie stajnie, a długouchy osioł, który w stajniach zajmował honorowe miejsce, a okryty był najwspanialszym czaprakiem. Nie bez przyczyny tak honorowano tego osła. Miał on bowiem taką naturę, że co rano jego podściółka nie była zabrukana, ale obficie pokryta złotymi talarami i dukatami, które chłopcy stajenni natychmiast zbierali i nieśli do królewskiego skarbca. Król był serdecznie przywiązany do tego osła. Widział w nim przecież nie tylko ozdobę stajni, ale i podporę królewskiej kieszeni. W życiu jednak nieszczęścia spadają nie tylko na prostaków, ale i na królów. Nieszczęście spadło i na zadowolonego ze wszystkiego króla. Królowa zachorowała i doktorzy orzekli, że nie ma dla niej ratunku. Królowa, czując, że koniec jest już bliski, wezwała małżonka i powiedziała: jeśli będziesz chciał, królu, ożenić się po raz drugi, przysięgnij mi, że na żonę wybierzesz księżniczkę piękniejszą ode mnie. Król, który miał nadzwyczaj tkliwe i skłonne do miłości usposobienie, ręczył, że nigdy po raz drugi się nie ożeni. I nie wahał się złożyć przysięgi, jakiej żądała od niego królowa, zapewniając, że piękniejszej od niej nie ma na całym świecie. Królowa, której do ostatniej chwili zależało na tym zdaniu, umarła spokojnie, a król wpadł w okrutną rozpacz. Rozpaczał dobrych parę lat, ale z biegiem czasu żal jego się ukoił. Wówczas ministrowie zaczęli go przekonywać, że trzeba, aby się ożenił po raz drugi i doczekał następcy tronu. Król wziął słowa ministrów pod rozwagę i zaczął się rozglądać po księżniczkach do wzięcia. Co dzień też ministrowie dostarczali mu wizerunki pięknych pań, ale żadna nie przypadła królowi do serca. Żadna nie dorównywała wdziękami zmarłej królowej. Tymczasem pasierbica królewska z roku na rok stawała się piękniejsza i, co chyba ważniejsze, coraz bardziej roztropna, zacna i rozumna. Chrzestna matka, wróżka Bzów, roztaczała nad nią serdeczną opiekę, nie szczędząc dobrych rad i ciesząc ją od czasu do czasu jakimś podarunkiem. chcąc, by używała przejażdżek po okolicy, ofiarowała jej najlżejszy w świecie powozik zaprzęgnięty w baranka. Baranek ten był tak rączy, że umiał pomykać nawet nad ziemią, jak wełniste obłoczki, z którymi podobno był spokrewniony. Księżniczka powoziła nim z wielkim wdziękiem, nawołując miłym głosikiem: bądź baranku uroczy, lekki niby obłoczek, bo mkniesz lekkim truchcikiem, to z wełnistą chmureczką nieba łąką niebieską fruniesz skórnym wietrzykiem. Na jednej z takich polotnych przejażdżek spotkał król swoją pasierbicę. Znieruchomiał, rażony jej wdziękiem. Serce zabiło mu mocno, a miłość uderzyła do głowy. Księżniczka jest piękniejsza od swojej matki, szepnął do siebie. Poślubię ją i w ten sposób dotrzymam przysięgi danej królowej. I tego jeszcze wieczoru oświadczył się o jej rękę. I mój ojczym, i stary, a taki nieroztropny, pomyślała oburzona księżniczka i ostro dała mu odprawę. Król wpadł w gniew i zagroził księżniczce, że może ją przymusić do małżeństwa. Zatroskana księżniczka udała się do swoich pokojów i rozmyślała ciężko, co począć. Gdy noc zapadła, zaprzęgła do swego powozika polotnego baranka i wymknęła się cichaczem z pałacu do swojej chrzestnej matki. Księżyc już świecił. Lekkie obłoczki przepływały po niebie, a baranek to biegł ścieżką, to odbijał się od ziemi kopytkami i pomykał wśród obłoczków, to znowu spływał na ziemię i tupotał po smugach blasku. O! Wykrzyknęła wróżka bzów, wybiegając na ganek. Słyszę tupot polotnego baranka. Czyżby to zbliżał się powozik mojej chrześniaczki? Tak, chrzestna matko, powiedziała księżniczka, zatrzymując powozik przed gankiem wróżki. Przyjechałam do ciebie i to z niemałym kłopotem. Jaki masz kłopot, księżniczko? Zapytała wróżka bzów. Mojemu ojczymowi nagła miłość uderzyła do głowy i nie zważając na różnicę wieku, na niestosowność takiego małżeństwa, pragnie mnie poślubić. Co za głupia zachcianka, wykrzyknęła wróżka bzów. Mało to innych odpowiednik wiekiem księżniczek? Trzeba mu ten koncept wybić z głowy. Ale jak? Westchnęła księżniczka. Wielki to wprawdzie kłopot z uporem władców, powiedziała wróżka bzów. Musimy się jednak z nim rozprawić. Niełatwa będzie rozprawa z królem, szepnęła księżniczka. Nie wyzwiemy go przecież na szpady, tylko na kaprysy. Straszna to broń, moja miła, powiedziała wróżka. Ale ja nie jestem kapryśna, zatroskała się księżniczka. Wiem o tym, uśmiechnęła się wróżka bzów. Dlatego też jesteś do tej walki dobrze opancerzona. Przede wszystkim więc musisz poddać króla tak kapryśnym próbom, żeby mu się odechciało małżeństwa z tobą. Powiesz mu, że zastanowisz się jeszcze nad odpowiedzią na jego oświadczyny. Jeśli ofiaruje ci suknię barwy pogody. Suknię barwy pogody? Zdziwiła się księżniczka. A jaka to suknia? Piękna, szepnęła z przejęciem wróżka. Ale bardzo trudno uszyć taką suknię i wątpię, czy król znajdzie krawca, który by podjął się tej pracy. Księżniczka podziękowała chrzestnej matce za radę, siadła do powozika i niepostrzeżona przez nikogo wróciła do pałacu. Nazajutrz udała się na posłuchanie do króla, już nie z gniewną, ale z kapryśną minką. I oznajmiła mu, że nie jest jeszcze pewna, czy odrzuci jego oświadczyny, jeśli król ofiaruje jej suknię barwy pogody. Król ucieszył się, że księżniczka daje mu jakąś nadzieję, zwołał najznakomitszych krawców i krzyknął: Jeśli mi na jutro nie uszyjecie sukni barwy pogody, srogo was ukarze. Przepłoszeni krawcy zaczęli szeptać między sobą, a po chwili wystąpił naprzód stary mistrz krawiecki i odezwał się z wielkim spokojem. Byłoby lepiej, gdyby wasza królewska mość nas nie straszył. Nic się nie udaje, gdy się to robi pod strachem. Mruknął król, patrząc koso na krawca. A bez strachu może się udać? Bez strachu możemy o tym porozmawiać, powiedział spokojnie krawiec. Czy chociaż wiesz, jak wygląda suknia, o którą mi chodzi? Zawołał niecierpliwie król. Wiem, przytaknął krawiec i przymknąwszy oczy zaczął mówić niegłośno, lecz dobitnie. Suknia barwy pogody ma błękit najczystszej wody, a błyszczy jak ranna jutrzenka. Falbanki jej płyną jak potok i cieszy serce i oko barwy pogody sukienka. Mruknął król, nastawiając ucha. Zdaje się, że to wiersz. Czy jesteś poetą, krawcze? Każdy mistrz jest poetą w swoim zawodzie, powiedział krawiec z ukłonem. A tylko mistrz może uszyć sukienkę barwy pogody. Na jutro? Zapytał król. Termin wprawdzie mocno krótki, powiedział krawiec, ale sądząc ze wzburzenia, z jakim wasza królewska mość nas przyjął, bardzo pilnie zależy na tej sukni waszej królewskiej mości. A i owszem, zależy, powiedział król łaskawie. A więc? A więc zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby suknia była gotowa na jutro, powiedział krawiec. I nazajutrz zjawił się, a z nim uczniowie i pomocnicy niosący na rękach suknię barwy pogody. Gdy ją rozłożyli na kobiercu przed królewskim tronem i król i ministrowie i generałowie i dworacy krzyknęli z zachwytem – ach! – krzyknęła i księżniczka, bo na widok sukni barwy pogody traci spokój choćby na chwilę każda panienka. Od blasku tej sukni cała komnata rozbłysła jak niebo pogodnym błękitem. Blask bił i od bladego błękitu staniczka i od głębokiego błękitu spódniczki migotał na falbankach, falujących jak potok, który odbija pogodne niebo. Księżniczce przemknęła krótka myśl, że niejedna panienka byłaby gotowa sprzedać serce za taką sukienkę, ale ona nie była pierwszą lepszą panienką. Była osóbką pełną godności i szlachetnej dumy, więc po krótkim ach, które się wyrwało jej z ust, nie odzywała się ani słówkiem. No i co? Zapytał król niecierpliwie. I nic. Odpowiedziała krótko księżniczka i odeszła do swoich pokojów. Król westchnął i rozkazał schować suknię do okutej skrzyni, a księżniczka spędziła cały dzień na samotnym rozmyślaniu. Gdy noc zapadła, zaprzęgła do powozika swego baranka i wymknęła się znowu do chrzestnej matki. Ach, chrzestna matko! Zawołała, zatrzymując powozik przed domem wróżki bzów. Król ofiarował mi suknię barwy pogody. Ach, co to za piękna suknia! I z zapałem opisała jej błękitne uroki. A co ty na to, moja droga? Zapytała wróżka bzów, patrząc na zarumienioną księżniczkę z lekkim niepokojem. A ja nic. Zaśmiała się wesoło księżniczka. Nikt jeszcze nie kupił za suknię serca ceniącej się panienki. Ale co mam począć dalej z natarczywym królem? Nie pojmuję, jak mu się udało zdobyć te suknie, zamyśliła się wróżka. Nie traćmy jednak nadziei. Zażądaj od króla sukni barwy księżyca. Tej chyba nie uda mu się zdobyć dla ciebie. Księżniczka podziękowała chrzestnej matce za radę, Wsiadła do powozika, popędziła baranka i wkrótce już była w pałacu, gdzie jej nocnej wyprawy nikt nie zauważył. Nazajutrz udała się do króla i oznajmiła, że suknia barwy pogody jej nie zachwyciła i że chce mieć suknię barwy księżyca. Król westchnął i wezwał krawców, a gdy stanęli przed jego tronem, powiedział spokojnie i niegłośno: czy wiecie, jak wygląda suknia barwy księżyca? Gdy zaś krawcy milczeli, zaskoczeni, powtórzył: barwy księżyca. Przymknął oczy i westchnął. Wtedy doleciał go głos krawickiego mistrza, który mówił cicho, lecz dobitnie: barwy księżyca sukienka, na księżycowych krosienkach utkana, jakże jest piękna. Świeci blaskami promyków, migoce trylem słowików, barwy księżyca sukienka. Tak, szepnął król. A czy może być gotowa na jutro? Postaram się, wasza królewska mość, odpowiedział mistrz krawiecki i wraz z krawcami opuścił królewską komnatę. Nazajutrz król wezwał do tronowej komnaty księżniczkę, ministrów, generałów i dworaków, a kiedy weszli krawcy i rozłożyli na kobiercu przed tronem suknię barwy księżyca, wszyscy szepnęli bardzo cicho: ach, bo trudno opisać słowami piękność sukienki, która zdawała się drżeć, migotać jak księżycowy blask i wypełniła łagodnym światłem całą komnatę. Oczy księżniczki zabłysły i wyciągnęła ku sukni paluszek, chcąc jej dotknąć, bo wydawała się tak lekka i złudna, jakby rozwiać się miała z najlżejszym wietrzykiem. Nie dotknęła jej jednak, podniosła głowę i powiedziała: nie jestem pewna, czy przyjęłabym królewskie oświadczyny nawet w tej sukni, i wyszła. Król westchnął ciężko. Wyprawił krawców, suknię rozkazał zamknąć do skrzyni i udał się na posiedzenie z ministrami i generałami. A księżniczka zamknęła się w swoich pokojach i nikt już jej nie widział tego dnia. Nikt też nie widział, jak nocą wymknęła się w swoim powoziku po radę do chrzestnej matki, usłyszawszy, co dziś zaszło w pałacu, wróżka bzów klasnęła w ręce i wykrzyknęła: proszę, proszę, a to historia. Takich kaprysów nie zaspokoił jeszcze żaden król w świecie. Czasem, ale rzadko udawało się poetom. Czyżby wdał się w to jakiś poeta? Nie mam pojęcia, odpowiedziała księżniczka, ale nie mam też pojęcia, jak teraz postąpić z królem. Poddamy go jeszcze jednej próbie, zawyrokowała wróżka bzów. Powiedz, że nie będziesz nawet słuchała jego próśb, póki ci nie da sukni barwy słońca. I zobaczymy, jak sobie teraz poradzi. Król, usłyszawszy nowe żądanie księżniczki, westchnął i oczywiście wezwał krawieckiego mistrza. Mistrzu, powiedział, wyciągając do niego berło, czy wiesz, jak wygląda suknia barwy słońca? Wiem, wasza królewska mość, odpowiedział uprzejmie krawiec, po czym przymknął swoim zwyczajem oczy i powiedział dobitnie, choć niegłośno: sukienka barwy słońca, jak berło korona jarząca, rycerz i król przed nią klęka. W tańcu w wir złoty się zmienia i w złote porywa marzenia ta barwy słońca sukienka. Czy może być gotowa na jutro? Zapytał król nieśmiało. Niestety, wasza królewska mość, pokręcił głową krawiec, ja nie mogę uszyć tej sukienki. A to dlaczego? Zerwał się król z tronu. Bo jestem na to za ubogi, odpowiedział spokojnie krawiec. Tu do przybrania potrzeba by królewskich klejnotów. Będziesz je miał, powiedział król. Rozkazał otworzyć skarbiec królewski i poprosił do niego krawca, aby sobie wybrał klejnoty do przybrania sukienki barwy słońca. Nazajutrz dwór był wielce poruszony, bo wieści, i plotki o kaprycach księżniczki rozeszły się po całym pałacu od kuchni aż do salonów. Gdy więc na wezwanie króla dworacy zebrali się w tronowej sali, poszeptywali sobie do ucha to i owo, podśmiewali się niegłośno. Ale poszepty i pośmieszki umilkły. Gdy drzwi się otworzyły, wszedł krawiec, niosąc suknię barwy słońca i rozłożył ją przed tronem. Od migotania przytykanej klejnotami tkaniny całą komnatę wypełniło złotem mrzenie i wszyscy dworacy na chwilę zmrużyli oczy. Po chwili jednak wzrok ich przyzwyczaił się do urzekającej jasności. Otworzyli więc oczy, lecz milczeli dalej, zachwyceni. Król pierwszy otrząsnął się z czaru, chrząknął i spojrzał na milczącą księżniczkę. No i co? Zapytał. Czyż kiedyś oglądała coś równie pięknego? Ale księżniczka nie odpowiedziała nic. Wybiegła z komnaty i zamknęła się w swoich pokojach. Zdawało jej się, że ciągle ma przed oczami złote migotanie najpiękniejszej w świecie sukni. Wzrok jej był pełen zachwytu, lecz w sercu nie było ani odrobiny miłości dla tak hojnego króla i ani na chwilę nie przyszło jej do głowy, by go poślubić. Ale jak tu wybrnąć teraz z moich kapryśnych obiecanek? Wykrzyknęła, zakryła twarz dłońmi i zalała się łzami. Nagle przez otwarte okno wionął zapach psów i na obłoczku baranku wpłynęła do pokoju jej chrzestna matka. Na widok łez księżniczki pokręciła głową i powiedziała: zdaje mi się, że jego królewska mość spełnił ostatni twój kaprys. Ale nie rozpaczaj, księżniczko, spróbujemy jeszcze raz. Zażądaj od króla skóry jego sławnego osła. Osła? Wykrzyknęła księżniczka. Ależ chrzestna matko, król jest do tego osła bardziej przywiązany niż do swego ministra skarbu. Ten osioł pokrywa przecież jego wszystkie osobiste wydatki. Właśnie, kiwnęła głową wróżka bzów. Sądzę więc, że nie poświęci go nawet dla twego kaprysu. Nazajutrz księżniczka oznajmiła królowi swoje życzenia, a w dzień potem zjawił się w jej pokojach królewski stajenny z oślą skórką. Na ten widok księżniczka wybuchnęła żałosnym płaczem. Biedną ślisko, rozpaczała, i biedna ja, księżniczka, oto co wynikło z moich wszystkich kaprysów i wykrętów. Osioł nie żyje, a ja nie mam ani sukni barwy pogody, ani sukni barwy księżyca, ani sukni barwy słońca, a co gorsza, nie mam ani chwili spokoju. Mam tylko tę szpetną oślą skórkę, z którą nie wiem, co począć. Na co mi się ona przyda? Aby poznać życie inne niż pałacowe i zasłużyć sobie na piękną nagrodę, odezwał się obok niej głos wróżki, która wpłynęła na obłoczku przez otwarte okno, napełniając pokój miłą wonią bzów. Ach, chrzestna matko, poradź mi, co mam począć, zawołała księżniczka. Odziać się w oślą skórkę, odpowiedziała wróżka. Ach, chrzestna matko, jakże ja będę wyglądała? Na pewno nie tak pięknie, jak wyglądałabyś w tych pięknych sukniach, których jednak wyrzekłaś się, bo nie widziałaś w nich szczęścia. Odziej się więc w oślą skórkę, a może w niej szczęście znajdziesz. Radzę ci to jakem wróżką. Księżniczka, która bez granic ufała wróżką, udziała się w szpetną oślą skórkę, a chrzestna matka, ucałowawszy ją, powiedziała: musisz uciekać, moja miła, i to zaraz, zanim król wpadnie w gniew, bo w końcu zniecierpliwiły go twoje kaprysy i wykręty. Masz tu kawałek ciasta na drogę, wymknij się z pałacu niepostrzeżenie, idź w świat i radź sobie sama. I wróżka bzów, ucałowawszy jeszcze raz swoją chrześniaczkę, uleciała przez okno, a księżniczka, okryta oślą skórką, Wymknęła się z pałacu niepoznana przez nikogo, bo i któż by poznał elegancką księżniczkę w oślej skórce. Trudno opisać popłoch i zamieszanie, jakie wywołało zniknięcie księżniczki. Rozpaczliwe nawoływania rozlegały się ze wszystkich murów, okien i wież pałacu. Trębacze trąbili. Dobosze walili w bębny na alarm, a wzburzony poeta zasiadł nad kartą papieru, umaczał pióro w atramencie i przy krzyku trąb i huku bębnów pisał ostro, aż tryskał atrament. Królewskich bębnów słychać krzyk. Księżniczki nie zobaczy nikt. Wymknęła się z pałacu bram, więc huczą bębny tarraram. Czy to ucieczka, żart, czy gra? Pytają trąby, tra-ta-ta. Więc gdy się zdarzył popłoch mąd, poeto, czerp natchnienie stąd. Popłoch mąd i zamieszanie rosły z minuty na minutę. Król wyprawił w pogoń za księżniczką 100 trabantów i 1000 muszkieterów, ale najpilniejsze poszukiwania na nic się nie zdały. Tymczasem okryta oślą skórką księżniczka oddalała się coraz bardziej od pałacu, szła ścieżkami, miedzami i przyrowkami i nikt na nią nie zwracał uwagi. Niepostrzeżenie minęła warty graniczne i wędrowała dalej przez sąsiednie królestwo. Kurz dróg osiadł na jej białej twarzyczce, opylił puszyste włosy. Placuszek od chrzestnej matki skończył się i głód zaczął jej doskwierać. Znużona, osłabła, minęła piękne, duże miasto i doszła do przysiółka. Przez płot jakiegoś obejścia zobaczyła na podwórku gospodynię szorującą koryto i zapytała, czy nie potrzebuje pomocy w gospodarstwie. — A co ty umiesz? — zapytała gospodyni, patrząc na opyloną osóbkę, okrytą po cudacku oślą skórką. — Znam się na domowym gospodarstwie — powiedziała skromnie księżniczka — a jestem na tyle bystra, że chyba i na podwórku dam sobie radę. — A oprzątałabyś świnie? A pasłabyś barany? Zapytała gospodyni, której bardziej spodobała się odpowiedź nieznajomej wędrowniczki niż jej wygląd. Oprzątałabym świnie, pasła barany, a także piekłabym chleb, bułki i placuszki, bo tą umiejętnością mogę się pochwalić, odpowiedziała księżniczka. Jak się nazywasz? Zapytała się gospodyni, której coraz bardziej podobały się odpowiedzi dziwacznej osóbki. Księżniczka przez mgnienie oka zawahała się, po czym powiedziała z uśmiechem – ośla skórka.
W sam raz nazwisko dla ciebie. No to wejdź, ośla skórko.
Gospodyni wpuściła księżniczka na podwórze, zaprowadziła do kuchni, nakarmiła, a potem wyłożyła jej wszystkie obowiązki.
Będziesz oprzątała świnie i pasła barany. A w sobotę wyszorujesz się do czysta i będziesz mi pomagać w domowym wypieku, powiedziała. Dostaniesz strawę, a także dach nad głową. Jest tu w obejściu za krzakami bzów pusta komórka, urządzę w niej nocleg dla ciebie.
Księżniczka podziękowała gospodyni i rączo zabrała się do swoich obowiązków. Dzięki temu, że niektóre zajęcia gospodarskie nie były jej obce, szybko nauczyła się i tych, których nie znała, a że była zręczna, bystra i chętna. Wszystko jej się darzyło. Świnie tyły, barany obrastały w piękną wełnę i tak przywiązały się do swojej opiekunki, że becząc radośnie, wybiegały jej naprzeciw, a już jej wypieków gospodyni nie mogła się dość nachwalić.
Nikomu tak nie darzą się placuszki jak oślej skórce, mówiła.
Bo oczywiście wszyscy w gospodarskim obejściu nazywali księżniczkę oślą skórką. Księżniczka przywykła do swego nowego życia i nawet je sobie chwaliła. Polubiła swoje świnie i barany. Sobotnie wieczory w wielkiej kuchni, kiedy to ogień buchał w kominie, a ona wyrabiała pachnące ciasto. Polubiła mieszkanie w komórce, gdzie do okna zaglądały gałęzie bzów. Jedno ją tylko martwiło. To szpecący strój.
Nie miała jednak innego i dzień w dzień odziewała się w oślą skórkę. Którejś niedzieli, obudziwszy się w swojej komórce, spostrzegła okutą skrzynię stojącą pod uchylonym okienkiem. Na skrzyni leżała gałązka bzu, lusterko i otwarty liścik. Zdziwiona zerwała się z posłania, pochwyciła liścik i przeczytała. Droga chrześniaczko, wiem, jak ci się nie podoba twój codzienny strój, ośla skórka. Posyłam ci więc trochę klejnotów i 3 suknie, które mi ofiarował król, zapewniając, że mogę z nimi zrobić, co mi się podoba. Daję ci je, ale możesz się w nie stroić tylko w niedzielę i święto i nikt nie może cię w nich oglądać, tylko ty sama. Daję ci więc i lusterko, abyś się nacieszyła na cały tydzień własną urodą. Kochająca cię wróżka psów. Uradowana księżniczka postanowiła od razu skorzystać z daru wróżki, otworzyła skrzynię i blask 3 sukien, sukni barwy pogody, sukni barwy księżyca i sukni barwy słońca wypełnił całą izdebkę. Księżniczka chwilę wpatrywała się w te krawieckie arcydzieła, po czym powiesiła na ścianie lusterko, przebrała się w suknię barwy pogody i niemało użyła radości, obracając się przed lusterkiem, tańcząc na paluszkach, przechadzając się po izdebce w pełnym blasku urody i elegancji. Odtąd co niedzielę i święto stroiła się w najpiękniejsze w świecie suknie. Wkładała na szyjniki, pierścionki i cieszyła się własnym urokiem. Wieczorem wszystkie te wspaniałości chowała do skrzyni. A nazajutrz odziewała się w oślą skórkę i gorliwie brała do swoich codziennych obowiązków. Tak minęło lato i nadeszła pogodna jesień. Którejś niedzieli przez przysiółek przejeżdżał młody syn królewski, powracał z sobotnich łowów. Był to nader powabny młodzieniec o wesołym, nieco swawolnym usposobieniu, ale nadzwyczaj dobrze wychowany, a wszyscy poddani chwalili jego zacne, dobre serce. Książę zatrzymał konia u płotu i zawołał na całe podwórko. — Ej, panie gospodyni, czy mógłbym dostać coś do jedzenia? Po wczorajszych łowach jestem głodny jak wilk. — Proszę, proszę, wasza wysokość — odpowiedziała skwapliwie gospodyni. — Mam sobotni placuszek i świeże mleko. Młody książę nie dał się długo prosić. Zeskoczył z konia i poszedł z gospodynią do wesołej, wysprzątanej kuchni. Wypił kubek mleka, a placuszka nie mógł się dość nachwalić. Co to za pulchność? A jaki smak! Mówił, sięgając po 3 kawałek. Nawet na królewskim dworze nic tak smacznego nie jadłem. Czy to pani piekła ten placuszek, pani gospodyni? Gospodyni była rzetelną kobietą i nie chwaliła się cudzą zasługą. Nie, wasza wysokość, odpowiedziała. Ten placuszek upiekła moja pomocnica, ośla skórka. Niechże pani łaskawie przywoła tę oślą skórkę, abym jej za ten przysmak podziękował. Gospodyni wprawdzie nie chwaliła się cudzą zasługą, ale także nie chciała się chwalić taką cudaczną pomocnicą jak ośla skórka. Odpowiedziała więc księciu nieco zająkliwie, że ośla skórka, korzystając z niedzieli, poszła w odwiedziny do kumy. Ale gdy tylko wróci, gospodyni powtórzy jej pochwały księcia. Książę spojrzał bystro na jąkającą się gospodynię, pomyślał, że może nie wszystko jest zupełnie tak, jak powiada, ale nie zaprzątał sobie tym zbytnio głowy. Podziękował bardzo uprzejmie za poczęstunek i wyszedł na gospodarskie obejście. Nie wiadomo dlaczego przyciągnęła jego oczy mała komórka w głębi za krzakami bzów. Może dlatego, że po jej ścianach przebiegały figlarne cienie listków? I wesołemu księciu wydało się, że dają mu jakieś znaki. Pobiegł więc w tę stronę i stanął przed drzwiami komórki. Drzwi były zamknięte, ale wewnątrz nucił jakiś miły głosik. Książę przyłożył oko do szpary i znieruchomiał z zachwytu. W małej izdebce, przed wiszącym na bielonej ścianie lusterkiem, obracała się na paluszkach najpiękniejsza w świecie osóbka, a jej sukienka barwy pogody rozsiewała dookoła błękitny blask. Serce księcia zabiło z nagłej miłości i zachwytu. Ach, szepnął, to musi być księżniczka. I to księżniczka mego serca. Pokochałem ją od pierwszego wejrzenia. Ach, ach. I w zapale chciał wyważyć drzwi. W porę jednak przypomniał sobie o swoim nadzwyczaj dobrym wychowaniu, więc tylko westchnął wzruszony. Na to westchnienie wzrok czarującej osóbki zatrzymał się na szparze w drzwiach i przez krótką chwilę w oku księcia odbiło się zdumione, czarujące spojrzenie, po czym coś przysłoniło szparę. Na to nadzwyczaj dobrze wychowany książę odsunął się od drzwi, zawrócił na podwórze, podbiegł do gospodyni i zapytał, kto to mieszka w komórce za krzakami bzów. — Ośla skórka, moja pomocnica — odpowiedziała gospodyni. Poczciwa i zgrabna do roboty dziewczyna, ale wielkie z niej brzydactwo. Książę wysłuchał tych wyjaśnień, pokręcił głową, bo wszystko wydawało mu się coraz bardziej niejasne, ale że wieczór już zapadł, musiał wracać do pałacu, bo królowa, jego matka, nie uznawała żadnych spóźnień. Przy kolacji młody książę wydawał się niecałkiem przytomny. Nic dziwnego. Od widoku uroczej panienki, obracającej się przed lustrem w sukni barwy pogody, niejednemu mogło zakręcić się w głowie. Książę z największym wysiłkiem brał udział w ogólnej rozmowie, przymykał oczy. Sukienka barwy pogody migotała mu pod powiekami. Nie wiedział już, czy stoi przy królewskiej kolacji, czy stoi przed drzwiami komórki za krzakami bzów i bladł coraz bardziej. Wreszcie zsunął się z krzesła i zemdlał. Król i królowa przerażeni rzucili się do jedynaka, podnieśli go, ułożyli na łóżku i wezwali najlepszych doktorów, którzy orzekli, że młody książę ciężko zachorował z miłości. W kimże zakochał się tak nagle? Wykrzyknęła królowa, załamując ręce. Ale książę był nieprzytomny i nic nie można było się od niego dowiedzieć. Doktorzy pokręcili głowami i wygłosili zdanie, że tylko małżeństwo z ukochaną może ocalić księcia. Obiecali leczyć go na wszystkie znane im sposoby, ale nie ręczyli za jego życie. Przede wszystkim zaaplikowali mu silną miksturę na poty, a gdy gorączka spadła i młody książę spojrzał przytomnie, królowa zapytała: synu kochany, powiedz, czego pragniesz i bądź pewien, że i król, i ja uczynimy zadość twoim pragnieniom. Moja królewska mości mamo, powiedział książę rzewnym głosem, chcę, żeby ośla skórka upiekła mi placuszek. Wypowiedziawszy to jedno zdanie, osłabiony wysiłkiem zapadł w sen, a królowa zaczęła wypytywać wszystkich dworaków, czy który z nich wie, kto to taki ta ośla skórka? Na to wystąpił jeden z królewskich muszkieterów i salutując powiedział: wasza królewska mość. W czasie wiosennych ćwiczebnych marszów przechodziliśmy przez przysiółek za miastem i tam na łące niejaka ośla skórka pasła barany. Rzadko można spotkać podobnego cudaka. Cudak czy nie cudak? Ale skoro mój syn tak zasmakował w placuszku jej roboty, niechże upiecze dla niego jeszcze jeden. Może chodzi tu tylko o kaprys chorego, ale może jest w tym jeszcze inna, nieznana przyczyna. Na te słowa królowej muszkieter dosiadł konia i pogalopował na przysiółek z rozkazem, aby ośla skórka natychmiast upiekła placuszek dla księcia. Ośla skórka przyjęła z uśmiechem rozkaz królewski. Nie wiadomo, czy jej pochlebiło to żądanie, czy pomyślała o szparce w drzwiach, przez którą w niedzielę zajrzał do niej ktoś, kto bardzo wyglądał na księcia i bardzo jej się spodobał. Tak czy owak, obiecała, że nazajutrz wczesnym rankiem placuszek będzie gotów. Zabrała z sobą mąkę, jajka, drożdże, osełkę masła, cukier, rodzynki, daktyle i inne smakołyki, zamknęła się w swojej komórce i zabrała się do roboty. Ponieważ placuszek dla księcia należy piec z należytą ceremonią. Księżniczka zrzuciła z siebie oślą skórkę, włożyła lśniącą sukienkę barwy księżyca na palec, wsunęła szmaragdowy pierścionek i zaczęła wyrabiać ciasto. Wtedy, jak powiadają jedni przypadkiem, a jak powiadają inni nie całkiem przypadkiem, spadł jej z palca pierścionek i pogrążył się w cieście. Wyrabianie i wypiek zajęły księżniczce całą noc, ale wczesnym rankiem placuszek był już gotów i na sam jego widok ślinka szła do ust. Wtedy księżniczka przebrała się w oślą skórkę i wyniosła placuszek muszkieterowi, który właśnie zajechał przed ganek. Muszkieter porwał placuszek z jej rąk i co koń wyskoczy, pognał do królewskiego pałacu. Tu z kolei książę porwał placuszek z rąk muszkietera i zaczął go pałaszować z takim apetytem, że doktorzy otworzyli oczy szeroko i wykrzyknęli zgodnym chórem: to może się źle skończyć. I rzeczywiście, w tej chwili książę zakrztusił się i o mało nie zadławił pierścionkiem, który tkwił w kawałku ciasta. Wyciągnął go jednak zgrabnie z ust, a gdy spojrzał na pierścionek, jego zapalczywy apetyt ostygł nagle. Moja królewska mości mamo, to pierścionek z najśliczniejszego w świecie paluszka. Ach, kochani rodzice, królu, królowo, dajcie mi poślubić tę, na której serdeczny paluszek będzie ten pierścionek w sam raz. Na to zacny król kazał bić w bębny i zwołać do pałacu wszystkie panny, aby przymierzyły pierścionek. Pierwsze przybyły księżniczki i hrabianki, ale pierścionek nie mieścił się żadnej na palcu. Potem stanęły do przymiarek kuchareczki, modystki, ogrodniczki i pasterki. Książę ożywił się i zdrowie jego tak się poprawiło, że sam przymierzał im pierścionek. Ale na nic się to nie zdało. Wszystkie miały za grube palce. Przecież nie było tu jeszcze oślej skórki, która upiekła mi placuszek, wykrzyknął wreszcie zniecierpliwiony książę. Melduję pokornie, waszej wysokości, że tego kocmoucha wstydziliśmy się sprowadzić do pałacu, powiedział muszkieter królewski, wyprostowawszy się jak struna. Na to król, który był sprawiedliwy i nie miał żadnych klasowych uprzedzeń, palnął pięścią w stół i krzyknął: sprowadzić mi tu natychmiast oślą skórkę. Gotów ktoś powiedzieć, że mam zły stosunek do pastuszek baranów. Muszkieter wymknął się jak niepyszny, zameldował o całym zajściu kapitanowi i za chwilę oddział wspaniałych muszkieterów ruszył przy muzyce bębnów na przysiłek. Gdy ośla skórka usłyszała bębny muszkieterskie, domyśliła się, że cała ta parada dotyczy jej pierścionka. Szybko ubrała się w suknię barwy słońca, narzuciła na nią oślą skórkę i wyszła przed próg. — Ej, ośla skórko! — huknął kapitan muszkieterów. — Mam rozkaz odprowadzić cię do królewskiego pałacu.
— Bardzo proszę — powiedziała grzecznie ośla skórka i ruszyła z pułkiem do stolicy. Oczywiście książę nie poznał w oślej skórce pięknej osóbki, która go olśniła. Zapytał jednak uprzejmie: czy to ty upiekłaś placuszek, który jadłam niedawno?
Ja, wasza wysokość, odpowiedziała ośla skórka.
Podaj mi rękę, powiedział książę i ośla skórka wyciągnęła do niego dłoń. Paluszki jej były tak drobne i wąskie, że pierścionek wsunął się lekko na czwarty palec lewej ręki i przylgnął do niego jak ulany. Wtedy księżniczka lekko zrzuciła z siebie oślą skórkę i zabłysła całym swoim urokiem w sukni barwy słońca. Olśniony książę wykrzyknął: to ty! i padł pokornie do jej stóp, a król i królowa, ochłonąwszy ze zdumienia, jęli ściskać przyszłą synową zachwyceni jej wdziękiem i elegancją. Radosne zamieszanie trwało dość długo, gdy nagle królowa wykrzyknęła: — Co tu tak pachnie? Chyba bzy. — Istotnie, zapach bzów wypełnił pałacową komnatę. Nie było w tym nic dziwnego, bo przez otwarte okno wpłynęła wróżka bzów. W napowietrznym powoziku pełnym kwiatów, zaprzęgniętym w obłoczki baranki i z wdziękiem godnym wróżki opowiedziała wszystkim dzieje księżniczki. — Wasza wysokość — zwróciła się do młodego księcia — będziesz miał żonę godną zazdrości. Wychowana jest jak księżniczka, a ciężką pracę zna jak chłopka. Królowa zalała się łzami ze wzruszenia. Król patrzył z podziwem na przyszłą synową, a wszyscy rozpływali się w zachwytach nad jej urokiem. Książę tak się śpieszył do ślubu, że ledwo zdążono z przygotowaniem wesela, ale księżniczka mimo wszystko znalazła czas, by wraz z narzeczonym odwiedzić pałac ojczyma. Zastali tu wielkie i korzystne zmiany. Król ożenił się ze stateczną i rozsądną wdówką i zapomniał całkiem o miłości do pasierbicy. Nowa królowa sprowadziła ze znanej sobie stadniny potomka złotodajnego osła, który miał podobne zalety. Bardzo to cieszyło króla. Zapomniano o smutnych zdarzeniach przeszłości i jedynym wspomnieniem minionych dni było przezwisko Ośla Skórka, które przylgnęło do pięknej księżniczki. Ośla Skórka poślubiła zacnego i wesołego księcia, który był najszczęśliwszym z małżonków. Miał żonę dobrą, zacną i elegancką, a tak gospodarną, że jej placuszki sławne były na cały świat. Na każdej uroczystości wszyscy się nimi zajadali, a nadworny poeta napisał o książęcym placuszku wiersz, który zachował się po dziś dzień. Każdy musi się wzruszyć, gdy wspomina placuszek, w którym ugrzązł pierścionek. W placuszku książę chory znalazł lek na amory i migdały cukrzone. Znalazł także sekrecik, najmilszy z wszystkich w świecie, o miłości bez chmurki. A poeta wraz z rymem wyskubuje rodzynek z placuszka oślej skórki.